wczoraj żeśmy się zachwycali Bogiem, który nas rozumie, nie tylko kocha, i który w związku z tym wyjaśnia nam na początku historii zbawienia, że jest niedobrze być człowiekowi samemu. On jest naszym największym przyjacielem, który nas uwalnia z samotności. I nam Bóg wyjaśnia na samym początku historii zbawienia i w ogóle historii ludzkości, że dla naszego losu najważniejsze jest to, co dzieje się między kobietą a mężczyzną, zwłaszcza między żoną a mężem. Warto sobie to codziennie od rana powtarzać. I miejscem najwspanialszego rozwoju człowieka jest małżeństwo i rodzina. Najszczęśliwsze są dzieci szczęśliwych rodziców. Natomiast jeżeli rodzice są nieszczęśliwi, jeśli nie dorośli do małżeństwa, to ich dzieci są tym bardziej nieszczęśliwe. I potem zawierają jeszcze bardziej nieszczęśliwe własne małżeństwa. Dlatego jest tak niesamowicie ważne, by dorastać do miłości małżeńskiej, a kiedy się już jest z małżonkami i rodzicami, by dorastać do miłości rodzicielskiej. Los dzieci zależy najbardziej od wychowania. Los ludzkości każdego z nas zależy, powtórzmy, do znudzenia, od tego, co się dzieje między kobietą a mężczyzną, zwłaszcza między mężem a żoną. Nie znudzę się, by to powtarzać. To jest najważniejsza rzecz na tej ziemi. A los dzieci zależy najbardziej od wychowania. Od wychowania. Jeżeli dacie dzieciom, drodzy rodzice czy dziadkowie, dacie wielki spadek, dacie nawet wspaniałe wykształcenie, a nie dacie wychowania, nic z tego nie będzie. Ich los będzie biedny. W jednej z myśli napisałem strasznie twardą myśl. Otóż jeżeli ktoś jest niewychowany i niewykształcony, to w najgorszym przypadku może być mordercą. A jeżeli jest ktoś niewychowany, ale wykształcony, to może być ludobójcą. Niebotycznie gorzej. To może być ludobójcą. Bo niewychowany, a wykształcony wie, jak zorganizować nawet przemysł zabójstwa. A więc nie ma nic gorszego, jak dać dziecku pieniądze, nawet wykształcenie, nie dając wychowania. Będzie tragedia. Tragedia dla rodziców, tragedia dla dziecka, tragedia dla wielu może osób, czasami dla całych narodów. W związku z tym, dlaczego tak mówię twardo na sam początek? By pokazać, o jak ważnych rzeczach mówimy. Powtórzę, nie ma dobrej przyszłości dla dziecka, jeśli jest nawet bogate i wykształcone, jeśli nie jest wychowane. I dlatego najważniejszą formą miłości rodziców do dziecka jest wychowywanie, solidne wychowywanie. To wychowywanie jest szalenie trudne w naszych czasach. Zawsze było trudne, bo po grzechu pierworodnym wszystko, co dobre, jest trudne. Ale w naszych czasach jest szczególnie trudne. Dlaczego? Dlatego, że jest tak wiele mitów na temat wychowania. Mitów poprawnych politycznie. Typu, na pamięć to znamy, spontaniczna samorealizacja, wychowanie bez stresów, prawa bez obowiązków. No i takie tego typu mity. Dzisiejsza Ewangelia nam te mity masakruje, mówiąc moim językiem. Pan Jezus pokazuje, że ten pierwszy syn, kiedy ojciec mówi, idź pracować, pójdź do ojca. I nie poszedł. Czy spontanicznie myślał, tak, miał dobrą wolę. To nie wystarczy. Nie ma spontanicznego rozwoju. Mówiąc z gorzką ironią, w mit o spontanicznym samorozwoju, o spontanicznym samowychowaniu, w ten mit mogą uwierzyć tylko niektórzy profesorowie wyższych uczelni. Normalny człowiek w takie absurdy nie wierzy, bo to jest sprzeczne z faktami. Łatwo jest powiedzieć, pójdę, tak jak w Ewangelię, i nie pójść do pracy w polu. Spontaniczna jest może dobra wola, ale spontaniczna nie jest na pewno dojrzała postawa życiowa. Ta wynika z wychowania. Otóż na czym polega wychowanie, solidne wychowanie dzieci, także samego siebie przy okazji, współmałżonka, może rodziców, nawet dziadków. Możemy wszystkim pomagać w rozwoju wśród bliskich. Otóż co jest istotą wychowania, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci? Uwaga, punktem wyjścia jest miłość. Wychowujemy dlatego, że kochamy. I wychować możemy tylko tych, którzy czują naszą miłość. Bez miłości nic nie jest możliwe, a zwłaszcza wychowanie. Bez miłości młodzi ludzie obojętnieją na własny los. Jest im wszystko jedno. Punktem wyjścia wychowania jest miłość. I wychowanie polega na tym, by kochać, bo bez miłości nic nie ma sensu. Jeszcze raz powtórzę, nic nie jest możliwe, co dobre. Kochać, ale uwaga, wymagać. Kochać i wymagać. Ani tylko kochać, nie wymagając, ani wymagać, nie kochając. Jeżeli próbujemy kochać, nie wymagając, to jesteśmy rozpieszczacze. Dzieci rozpieszczone się zniszczą. Będą rozwydrzone, agresywne, egoistyczne, prymitywne. Nie boję się tych przymiotników, to na co dzień z tym się spotykamy. Więc jeżeli kochacie, a nie wymagacie, biada waszym dzieciom. Jeżeli z kolei wymagacie, a nie kochacie, to jesteście okrutni, nie rozpieszczacie wprawdzie, ale jesteście okrutni i wasze dzieci nie mają siły wypełnić wymagania, bo nie są kochane. I przy okazji jeszcze na początek uwaga, mianowicie coraz więcej rodziców mi takie dwie obiekcje robi. Po pierwsze, zwłaszcza mamusie mówią, proszę księdza, no dobrze, jak ja wychowam szlachetnie moje dzieci, to one wprawdzie nie będą nikogo krzywdzić, bo będą dobrze wychowane, ale same będą krzywdzone. Ja mówię, proszę pani, co pani ma za dziwną wizję wychowania? Otóż wychowanie w chrześcijaństwie przynajmniej, to nie jest wychowanie Bożego fajtłapy, mówiąc tak z uśmiechem. Prawdziwe wychowanie nie polega na tym, że wychowam kogoś, kto jest taki delikatniutki, grzeczniutki, kto jest dobry, ale można łatwo skrzywdzić. Nie, to jest karykatura wychowania. Wychowanie oznacza, że wychowuje kogoś, kto nikogo nie skrzywdzi, przeciwnie, cię kochał, ale się nie da skrzywdzić. Jest mądry, nie da się skrzywdzić. To jest wychowanie. Nie krzywdzę, ale też nie pozwolę się skrzywdzić. Nie idę w tamte miejsca, w tamte środowisko, gdzie mogą mnie skrzywdzić. Nie daję okazji, by ktoś mnie skrzywdził. Więc proszę się nie bać, że jak solidnie wychowacie dzieci, to sobie nie poradzą w życiu. Poradzą, jeśli to jest wychowanie w duchu Ewangelii, w duchu Jezusa, który sobie w każdej sytuacji radził. A pozwolił się aresztować dopiero wtedy, kiedy pozwolił, bo z miłości do nas. A tak to sobie z każdym radził, no z największymi nawet cynikami. Nie był potulny ani naiwny. To jest pierwsza obiekcja, którą słyszę, że wychowanie może się zemścić, że tak powiem, na wychowanym, bo będzie naiwny. Nie, to byłaby karykatura wychowania. I druga obiekcja, częstsza jeszcze, znowu zwykle mamusie mówią, proszę księdza, ale nam na przykład moja córka sobie obliczyła, że się urodziła, powiedzmy, 5 miesięcy po ślubie, no to ona sobie 15-letnia, to sobie potrafi wyliczyć, żeśmy współżyli z mężem przed ślubem. No i czy ja mam jeszcze moralne prawo mówić do córki, że warto zachować czystość, że warto wychować chłopaka narzeczonego do czystości, skoro ona mi może zamknąć buzię i powiedzieć, mamusia, ty? Czy mam prawo? Otóż tak. Z całą mocą tak. Masz, droga mamo, drogi tato, prawo proponować córce i synowi to, co najlepsze, pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że kochasz twoje dziecko, chcesz podpadać najlepszą drogę życia. I drugi warunek, że znasz prawdę, że wiesz, co jest lepsze, co jest gorsze. No to wiesz już. Sama mówisz, droga mamo, że gdybyś jeszcze raz przeżyła młodość, narzeczeństwo, to byś nie dopuściła do współżycia. W związku z tym, kochasz dziecko, znasz prawdę, to proponuj to, co najlepsze. A jak ci córka powie, mamusiu, a ty co? A córeczko, ja ciebie kocham i nie mam nic przeciwko temu, żebyś była mądrzejsza i szczęśliwsza niż ja. Nie mam nic przeciwko temu. Możesz mi coś zarzucić, ja nie jestem Bogiem, ale wyciągnij wnioski dla siebie. Więc możesz być szczęśliwsza i dojrzalsza niż ja. Ja ci z góry mówię, co jest optymalne, czego niestety, przynajmniej po części, ja sama nie zrealizowałam, ale ty możesz, masz szansę. Także korzystając z mojego doświadczenia. A więc, podsumowując tą pierwszą część refleksji, powtórzę to, co jest szalenie ważne. Najważniejsze dla losu dziecka jest solidne wychowanie. Nie spadek, nie dom, nie samochód, nie wykształcenie nawet. Tylko solidne wychowanie. A solidne wychowanie jest wtedy możliwe, kiedy kochamy i wymagamy. I teraz czego wymagamy? A jeszcze może dodam, że jeśli chodzi o miłość, kiedy kochamy dojrzale? Otóż kiedy po pierwsze małżonkowie kochają siebie nawzajem. To jest szalenie ważne. Najważniejszą formą, pierwszą formą miłości rodziców do dziecka jest wzajemna miłość rodziców. Jest wzajemna miłość rodziców. Jeżeli rodzice się kochają nawzajem, to dziecko jest przeszczęśliwe. I wtedy jest pewne, że i ono też jest kochane. Jeżeli natomiast rodzice między sobą są w kryzysie, to choćby mama i tata najszczerzej na świecie kochali dziecko, ale między sobą są w kryzysie, dziecko spokojnie nie uśnie. Dostanie nerwicy i będzie źle. Pierwszą formą miłości do dziecka jest wzajemna miłość rodziców. Jeżeli mówicie mężu, żono, że bardzo kochacie wasze dzieci, to nie, jeśli ta miłość jest prawdziwa, to niech was mobilizuje do troski wzajemnej o siebie. Szczęśliwe są tylko dzieci szczęśliwych rodziców. Kiedy wzajemnie się ci rodzice kochają i wtedy dziecko czuje się kochane. Pamiętam w jednej z parafii, szedłem ulicą z proboszczem, gdzie prowadziłem rekolekcję, ale w Polsce. I proboszcz mówi, widzi ksiądz, nadchodzi w naszym kierunku taka dziewczynka. Proszę tak się do niej uśmiechnąć życzliwie, bo ona ma dramatyczną sytuację w domu, rodzice w wielkim kryzysie, przemoc i tak dalej. I ona tak marzy, mówi mi proboszcz, żeby ją rodzice pokochali. Ja mówię, nie, proszę księdza, ona marzy o czymś innym bardziej jeszcze. A to tak spojrzał na mnie, proboszcz mówi, ale przecież ksiądz Marek nie zna tej dziewczynki. Ja mówię, ale wystarczy, że znam sytuację, którą ksiądz proboszcz przedstawił. Ona ma inne marzenie największe. Nie, żeby ją rodzice kochali. Tak, jakie może mieć większe marzenie? Żeby rodzice pokochali siebie nawzajem. I kiedy ta dziewczynka nadeszła, no proboszcz tam najpierw ją zagadnął, bo ją znał, przedstawił mnie. I potem, nie od razu na początku, ale tam po 2-3 minutach rozmowy mówię, a jakie masz największe marzenia? Ona tak popatrzyła na proboszcza, bo się będzie trochę wstydziła jeszcze. I mówi, spuściła wzrok i mówi, żeby rodzice się bardzo pokochali. I potem poszła dalej, a proboszcz mówi, no rzeczywiście, skąd się z Marek to wie? Wie od dzieci? Rozmawiam, pytam się. Otóż, moi drodzy, jeżeli między wami jest coś nie w porządku rodzicami, to nie wychowacie dzieci. To one, powtórzę, nigdy spokojnie nie usną. I nie mówcie mi, przepraszam za twardy język, że księdza, ale my, ja i mąż bardzo kochamy dziecko. No między nami jest źle, ale mąż też bardzo kocha dziecko i okazuje. Nic to nie da. Dziecko i tak, powtórzę, dostanie nerwicy i nie uśnie w nocy. Tylko wam o tym nie mówi. Jak spytacie, to wam chyba powie. Ale może i nie powie. Natomiast na pewno cierpi. Więc podstawową formą miłości do dziecka, powtórzę, jest wzajemna miłość rodziców. I teraz, gdy chodzi już o samo kochanie dziecka, jak to wyrażamy, oprócz tej wzajemnej miłości rodziców, na trzy sposoby. Przez obecność, pracowitość i czułość. Tak jak Pan Jezus tego nas uczy. Otóż Pan Jezus był od rana do wieczora obecny, bo kto kocha, jest obecny, ma czas. Więc jeżeli na przykład ktoś z tatusiów jest mało obecny w domu, to mało kocha. To mało kocha. Więc tyle miłości, ile obecności. Jeżeli tata i mąż ma czas na kolegów, na bar, na jakieś hobby, a nie ma czasu dla swoich bliskich, to nie kocha. Może szczerze myśleć, że kocha, ale nie kocha. Tyle miłości, ile obecności. Dla współmałżonka, tym bardziej dla dzieci. One są głodne obecności. Po drugie, pracowitość. Tyle miłości, ile pracowitości. Na co dzień miłość się przejawia pracowitością. A pracowitość w wychowaniu to nie tylko ubieranie dziecka, karmienie, ale przede wszystkim rozmawianie. Od świtu do nocy, tłumaczenie. Korzystanie z każdej okazji. Film, wydarzenie na ulicy, przeczytana wiadomość w gazecie, coś w wiadomościach telewizyjnych. Natychmiast komentarz wasz. Kto zrobił błąd, na czym to polega, jakie wnioski wyciągamy. Czy dziecko przychodzi ze szkoły, coś opowiada. Od razu wnioski wychowawcze. Synu, córko, a co to znaczy? Jeśli opowiada tam, kolega pobił, płakał, ktoś tam skłamał, ktoś się zwierzył, że rodzice coś tam. Jakie wnioski wyciągasz, synu, córko? To jest podstawowa forma pracowitości wobec dziecka. Rozmawianie. I wreszcie trzecie, czułość. Nie ma miłości bez czułości. Jezus nie tylko był obecny, nie tylko był pracowity od świtu do nocy, ale był bardzo czuły, najczulszy w historii ludzkości, bo bardzo kochał. Więc jeżeli rodzice nie okazują dziecku czułości, to dziecko się nie czuje kochane. A podstawową formą czułości, może zaskoczę, jest cierpliwość. Jest cierpliwość. Jeżeli ktoś jest cierpliwy, to na pewno kocha. Z całą pewnością, bo przytulać, wycałowywać to może ktoś to pożąda, ktoś kto tam chce jakiś interes zrobić, ale taki ktoś nie jest cierpliwy. Jeśli ktoś jest cierpliwy, to na pewno kocha. Dzieci potrzebują obecności, pracowitości, czułości, a zwłaszcza cierpliwości. I teraz gdy chodzi o takie pewne szczegółowe wskazania, to pomagajcie dzieciom w trzech rzeczach. Po pierwsze, uczcie myśleć mądrze, uczcie mądrze decydować i uczcie mądrze kochać. To są te trzy zadania. Jezus uczył myśleć, Jezus uczył decydować i Jezus uczył kochać. Najpierw uczyć myśleć. Króciutko. Otóż każdy z nas ma straszną władzę. Władzę oszukiwania samego siebie. Samego siebie. Im bardziej błądzimy, tym bardziej sobie wmawiamy, że nie błądzimy. To łatwiej jest wmówić sobie, że nie błądzę, niż poprawić błędy. Więc im bardziej błądzimy, tym bardziej się oszukujemy, wmawiamy sobie, że piwo nie alkohol, że coś tam da bezpieczny seks, że istnieją miękkie narkotyki, no i takie inne głupstwa. Dla przykładu, ktoś na nas płacze, a my mówimy, że jesteśmy w porządku. Nie ma granic w oszukiwaniu samego siebie. Można tak oszukiwać siebie, że się z tego powodu umrze. Jak alkoholicy, narkomani, czy chorzy na AIDS wmawiali sobie, że coś innego niż mądrość i odpowiedzialność ich uchroni przed czymś tam. Więc tłumaczy dzieciom, jak dziecko mówi, czy nastolatek zwłaszcza, o mamo, tato, ja tak uważam i tak postąpię. To uśmiechnijcie się, powiedzcie, nie rób doświadczenia na własnym życiu. Na szczurach można robić doświadczenia, ale nie na własnym życiu. Nie kieruj się, synu, córko, tym, co uważasz. Kieruj się tym, co mądre. Obserwuj rzeczywistość, wyciągaj wnioski. Patrz. Zobacz, jaki Bóg jest mądry. Na samym początku nam ludziom powiedział, patrz. Kładę przed tobą drogę błogosławieństwa i życia, przekleństwa i śmierci. Patrz. Wybieraj. Wybieraj błogosławieństwo, ale najpierw patrz. Patrz, czyli oglądaj, wyciągaj wnioski, myśl. Z tym się różnimy od zwierząt. Zwierzęta tylko widzą, a my możemy jeszcze myśleć, reflektować nad tym, co myślimy. Więc uczcie myśleć, obserwować życie, wyciągać wnioski i oduczcie dzieci, czy młodzież zwłaszcza, kierowania się własnymi przekonaniami. Jak będziesz, synu, córko, Bogiem, to możesz kierować się przekonaniami, a dopóki nie jesteś Bogiem, to raczej miej trochę pokory, obserwuj rzeczywistość i wyciągaj wnioski. Zwłaszcza z błędów kolegów, koleżanek, żeby nie powtarzać ich dramatu. Więc po pierwsze uczmy myśleć. Realistycznie jest od rana do wieczora uczył myśleć. Opowiadał przypowieści, stawiał pytania, prowokował do burzy mózgów. Uczył myśleć. To jest takie piękne w chrześcijaństwie, że nasza wiara jest oparta na myśleniu. Nie na jakimś magii, nie na jakimś ślepym posłuszeństwie jak u Świadków Jehowy, żeby chodzić od domu do domu i powtarzać jak magnetofon. Kościół każe nam wręcz myśleć. Po drugie, uczmy mądrze decydować. Słyszeliśmy w Ewangelii, łatwo jest mieć dobrą wolę. Tak, tak, tato, pójdę pracować i nie pójść. Otóż ćwiczcie dzieci, młodzież w sile woli, w mądrych decyzjach. A jednocześnie jak ktoś tam zbłądzi, no to wyciągajcie wnioski. Jak ktoś na przykład patrzy godzinami na telewizję, to jutro nie może w ogóle patrzeć. Na przykład. A więc uczcie mądrze decydować. I po trzecie, ucz się mądrze kochać. Powtórzę to, co wspominałem wcześniej, chyba w niedzielę. Otóż nam, dzieciom małym, małym dzieciom, do szczęścia wystarczy to, że są kochane. Ale nam, dorosłym, już nie. Jeżeli sami nie zaczniemy kochać, a także nastolatki, jeżeli sami nie zaczniemy kochać, to nie będziemy szczęśliwi. W związku z tym, wychowywać dzieci, kochać i wychowywać, to uczyć kochać. To nie rozpieszczać, to uczyć kochać. Tak okazywać miłość, żeby dziecko się też uczyło kochać. I trzeba dawać w związku z tym obowiązki. Od wczesnego dzieciństwa. Syneczku, córeczko, posprzątaj pokój, solidnie się ucz, wyłącz teraz telewizor, teraz oddaj tego trzeciego cukierka, coś wyciągnął z kredensu, bo ci zostanie zatwardzenia, czy jakichś innych robaczków, mówiąc uśmiechem. Ale cały ćwiczymy. Uczymy kochać, a kochać, no to musi, może ktoś to panuje nad sobą. I na koniec kilka krótkich refleksji o metodach wychowania. Ktoś powie, no, jakimi metodami działać, żeby nasze dziecko było mądre, dobre, wolne od zła, zdolne do miłości? Otóż są trzy takie główne metody, ale po jednym zdaniu. Po pierwsze, fascynujcie dzieci i młodzież perspektywą rozwoju. Fascynujcie. Nie używajcie wyrażeń typu synu, córko, nie wolno, to zakaz, to nakaz. Takie moralizowanie do niczego nie prowadzi. Tylko do buntu. Ja sobie już wykreśliłem z mojego słownika tego, że czy musisz, to nakaz, to zakaz. Nie. Tłumaczcie, dlaczego co jest dobre, dlaczego co jest złe i tłumaczcie, a nie nakazujcie, zakazujcie tylko. Więc, ale przede wszystkim fascynujcie perspektywą rozwoju. synu, córko, ty możesz być mądry, mądrzejszy od naszych rodziców, mądrzejszy od naszych księży, mądrzejszy nawet od papieża, możesz być święty, możesz być większym świętym niż wszyscy dotąd. Możesz być człowiekiem, który zachwyca innych, któremu ci ludzie zwierzają, za którym się oglądają wszystkie dziewczyny czy wszyscy chłopacy, w zależności od płci dziecka. Ale możesz być kimś niezwykłym. Możesz naśladować samego Jezusa. Możesz tak jak On fascynować szlachetnych ludzi, niepokoić błądzących. Możesz sobie w każdej sytuacji poradzić. Możesz. Możesz się tak niezwykle rozwinąć. Więc najpierw fascynujemy. Po drugie, demaskujemy zagrożenia. To jest realizm. Chrześcijaństwo jest szczytem realizmu. Synu, córka, chciałem się rozwijać, to ci grozi to, co innym. Uzależnienia, egoizm, bezmyślność, lenistwo. No i wtedy będzie piekło na ziemi w twoim życiu. I po trzecie, egzekwujmy konsekwencje tego, co robią dzieci. Czyli fascynujmy ich pokazywaniem, jak mogą się rozwijać. Demaskujmy zagrożenia, żeby byli czujni. I teraz patrzmy, co robią. Jeśli dziecko się rozwija, jeśli korzysta z naszych rad, daje się zafascynować rozwojem, no to chwalmy to dziecko. I w cztery oczy, i publicznie. Cieszmy się, mówmy, że się cieszymy, wzruszajmy się do łez. Umacniajmy to dziecko w tym dobru. A jeżeli dziecko błądzi, dziecko w dowolnym wieku, to nie przeszkadzajmy cierpieć. Nie przeszkadzajmy ponosić konsekwencje. Tak jak ojciec nie przeszkadzał marnotrawnemu synowi, by cierpiał. To jest mądrość. Więc fascynujmy rozwojem. Opowiadajmy od rana do wieczora o tym, jak niezwykły może być człowiek. Pokazujmy Jezusa, który nas uczy człowieczeństwa. Demaskujmy zagrożenia. Nie nachalnie, ale przy każdej okazji, po jednym zdaniu wystarczy. Jak ktoś mówi, robię co chcę. To jest tak, synu. Tak robili alkoholicy, narkomani, rotowani. Ten, kto jest uzależniony, robi to, czego nie chce, bo wcześniej robił to, co chciał. Więc uczmy myśleć, uczmy wyciągać wnioski, demaskujmy zagrożenia i patrzmy, co robią dzieci, nastolatkowie. Im bardziej postępują szlachetnie, tym bardziej wspierajmy. Im bardziej błądzą, tym bardziej nie przeszkadzajmy cierpieć. Bo problemem nie jest to, że cierpią, tylko problem jest to, że błądzą. Jeśli cierpią, bo ktoś ich krzywdzi, to brońmy do wezwania policji włącznie. Jeśli na przykład dziecko sąsiada gnębi nasze dziecko, to wzywajmy policję. Ale jeżeli dziecko cierpi, bo samo błądzi, to nie przeszkadzajmy cierpieć. Wtedy się ma szansę zastanowić się, zmienić. Więc zobaczcie, miłość rodzicielska, miłość wychowująca, to nie jest coś spontanicznego. To jest chyba szczyt mądrości. To jest najbardziej trudna forma miłości, ale też najpiękniejsza. Jeśli mądrze wychowujemy, to radość całej rodziny jest wielka. I radość potem i wdzięczność dzieci jest wielka. Jeżeli natomiast przegramy wychowanie, to życie młodego pokolenia zaczyna się przypominać piekło na ziemi. Stawka jest najwyższa. Bardzo się módlmy o taką stanowczą, mądrą, wychowującą miłość w rodzinie. I tak wychowujmy samych siebie. Amen.